kiedy podjęłam tą decyzję, to była moja najcięższa decyzja w życiu. Z miesiąca na miesiąc przekonywałam się, że to był najlepszy czas, w jakim to mogłam zrobić. I absolutnie tego nie żałuję.
Powstał film o rodzinie Williams. Gdyby powstał o rodzinie Radwańskich, jaki miałby tytuł?
Nie wiem, ale więcej by się tam działo, chyba więcej.
W finale Wimbledonu łatwiej by mi było z Sireną Williams czy z Igą Świątek? Odpalamy podcast Eurosportu. Ja nazywam się Piotr Karpiński, a dzisiaj u mnie Agnieszka Radwańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli zwyciężczyni 20 turniejów WTA, finalistka Wimbledonu, swego czasu druga rakieta świata. I tak sobie pomyślałem, czy ja wręcz powinienem, albo czy jest to uzasadnione, przedstawić cię również reprezentantka Polski w padla, czy to jest jednak na wyrost trochę?
Jest to prawda faktycznie, ale no niestety nie mogę grać tyle turniejów, ile bym chciała. I chociażby nawet teraz na Mistrzostwa Europy chciałam znów pojechać w tym roku, ale niestety wypadają one dokładnie w czasie igrzysk. Eliminacje są w czasie Roland Garros, więc to niestety tenis zawsze jest priorytetem.
Ale można powiedzieć, że trochę uległaś tej modzie na padla, czy jak złapałaś tego bakcyla?
Myślę, że nie chodzi o modę, ale na pewno jest to fajny sport po karierze, gdzie dalej jest ta aktywność fizyczna, gdzie możemy, zwłaszcza my tenisiści, trochę kontynuować sport z rakietą. Tym bardziej, że no jest to dla nas duże ułatwienie, bo jednak wywodzimy się ze sportu, który jest dużo trudniejszym sportem. Ale tak, sprawia nam to naprawdę dużo przyjemności i jest to taki tak naprawdę też dla nas challenge, bo nie da się ukryć, te ściany są ciężkie i mamy też z tym ogromny problem. Nieraz jest tak, że gramy po prostu w tenisa na padlu. I troszkę się nawet sami z tego śmiejemy, bo no nie o to w tym chodzi, i żeby tam grać jak najmocniej, a jednak te 30 lat na korcie i te nawyki robią swoje, więc tutaj to jest taka walka z tymi nawykami i taki naprawdę dla nas challenge, żeby nauczyć się nowego sportu tak faktycznie od zera.
No właśnie, ale ty pierwszy raz w ogóle o takiej dyscyplinie usłyszałaś jakiś czas temu, bo ja się przyznaję, zapytałem o tę modę na padla, bo mam wrażenie, że ten padel teraz kwitnie, przynajmniej w Polsce. Ja wiem, tak, że na świecie to było dużo wcześniej, natomiast ja w Polsce usłyszałem to mniej więcej 2-3 lata temu, że jest coś takiego i spróbowałem tej gry i też mi się ona podoba. I czasami widzę na kortach, jak Agnieszka z dziewczynami gra. Ty już, czy jeszcze w trakcie kariery słyszałaś, że jest taki sport, czy jednak dopiero później się dowiedziałaś?
Słyszałam i widziałam, ponieważ wiadomo, każdy obiekt w Hiszpanii posiadał padla już dawno temu. Ale wtedy to patrzyło się na to tak trochę, Boże, co to jest, jakieś klatki, tutaj szyby i tak na zasadzie, ale wymyślają. A teraz faktycznie na zachodzie jest to sport tak popularny, że nie ma klubu tenisowego, nie ma gdzieś nawet osiedla bez kortu padla, więc bardzo to poszło w górę i myślę, że tutaj w Polsce tak samo widzimy mnóstwo osób chcących grać w padla i myślę, że to jest na pewno bardzo też towarzyski sport, gdzie mogą się spotkać 4 osoby, naprawdę zmęczyć, spocić i to jest na pewno taka fajna aktywność absolutnie do każdego.
No właśnie, a dla ciebie jest hobby, czy jednak przez to, że no pojawia się gra w reprezentacji, pojawiają się poważne zawody, czymś więcej jednak mimo wszystko?
Tak, aczkolwiek jest to dla mnie, tak jak mówiłam, challenge, też ta rywalizacja, ale na pewno naprawdę z takim uśmiechem na twarzy, tak jak teraz o tym mówię, bo absolutnie nie czuję tam żadnej presji, nawet jak wchodziłyśmy z Martą na decydujący mecz z Niemkami, żeby wyjść do półfinału, to dla nas jest to wręcz taka radość, że możemy faktycznie tam być, grać i kompletnie tego nie odczuwamy, więc nawet jak byłyśmy w drużynie, to mówimy dziewczynom, słuchajcie, my gramy decydujące mecze, bo to jest dla nas motywacja, trochę więcej presji, bo jak my nie mamy tej presji tam z tyłu, że jest decydujący mecz, to takie, dobra, gramy, wiadomo, zawsze chcemy wygrać, ale my potrzebujemy więcej adrenaliny. Po tej adrenalinie, co miałyśmy na korcie, gdzie ona była naprawdę duża, to teraz ciężko jest cokolwiek znaleźć, żeby chociaż nawet do tego podbić w jakimkolwiek procencie, więc tutaj faktycznie szukamy tego jak najbardziej i jeżeli jest możliwość zagrania z najlepszymi, decydujące mecze, te końcowe, to my jesteśmy pierwsze. Także też z Portugalią był taki mecz, gdzie była tam bardzo dobra zawodniczka z pierwszej dziesiątki, czy piątki nawet teraz. No wiadomo, nigdy nikt sam z nią nie chciał grać, bo to w ogóle odstawała od tutaj wszystkich drużyn. I no nie da się ukryć, grała tam, ponieważ była zobowiązana z federacją i po prostu musiała tam być, ale to był kompletnie jakby no nie jej poziom, no umówmy się i tak było. I my tak chciałyśmy strasznie z nią grać, żeby zobaczyć, gdzie my jesteśmy, ile nam brakuje. Wiedziałyśmy, że nam brakuje ogrom, bo tutaj sobie radzimy i gramy na wysokim poziomie, ale wiadomo, jak już się wychodzi na ten światowy poziom, no to już wiadomo, robią się schody i to dość strome. I okazuje się, że gramy z nimi, a to było dość przypadek, dlatego że tam różnica jest taka, że jeżeli mamy drużynówkę, to wystawiamy drużynę nie względem rankingu, tylko po prostu zgadulat po prostu. Możemy się domyślać, kto jak to wystawi i takim co skoro my wychodzimy. Także my możemy wejść jako pierwsze, jako drugie i jako ostatnie. Także to jest coś ciekawe, jak dla mnie po tylu latach, gdzie tylko się liczył ranking i tak faktycznie wychodził na kort w takiej kolejności. Tam jest zupełnie inaczej. Tam się wychodziło w kolejności, które się decydowało pół godziny wcześniej i mogła być ona po prostu każda. I nawet mogłyśmy sobie się wymieniać, jeżeli chodzi o pary. Także tam totalna dowolność. I okazuje się, że grałyśmy i ta najlepsza miała też najlepszą drugą rakietę.
Ale to w końcu udało się z tą, z którą chciałaś zagrać,
tak,
zagrać?
Tak, nie? Tak, udało się. Właśnie wchodzimy z nim na kort. No nie, no ale to wiadomo, to była gierka i faktycznie wgrałyśmy tam jakąś decydującą. I nagle zrobiło się 2-3, więc jakiś stykowy gem. No ona się strasznie wkurzyła i jak ona się wkurzyła, to przez 3 gemy potem, żeśmy w ogóle nawet piłki nie mogły w ogóle dotknąć, bo zaczęła wyszliwać w ogóle wszystko za kort. Ale to było dla nas takie naprawdę no fajne takie zderzenie się ze ścianą tak naprawdę, bo no to już trzeba naprawdę grać w padla i kumać te wszystkie ściany i taktycznie przede wszystkim. To dopiero po takich mistrzostwach Europy, gdzie grałyśmy naprawdę sporo, bo 9 meczów w 6 dni, więc nas to naprawdę sporo kosztowało, tym bardziej, że to były praktycznie same decydujące mecze. Jak tam taktyka jest ważna? Nawet bym powiedziała, że dużo bardziej niż w tenisie. Więc tutaj no, przez ten tydzień na Mistrzostwach Europy nauczyłam się tyle, co tutaj w rok tak naprawdę w Polsce grając. Więc tak mówię, no, ja to traktuję naprawdę jako challenge. Moja partnerka Marta, którą serdecznie pozdrawiam również i naprawdę mamy z tego fan. Więc jeżeli tylko będą okazje, żeby gdzieś pojechać na turniej w weekend, to też sobie jeździmy i sobie gramy.
A wy się z Martą Domachowską, bo to o niej mowa, połączyłyście od razu i uznałyście, że chcecie coś więcej właśnie popróbować, czy szukałaś partnerki?
Nie, chyba to tak wyszło od razu. No tak naprawdę zaraz po graniu była ciąża, COVID, no to wiadomo, że te 2 lata to tak naprawdę to było jakieś tam pykanie. Umawiałyśmy się tak naprawdę z dziewczynami z tenisa, bo jeszcze Klaudia, Paula i parę osób. Oczywiście też chłopaki. A potem już, kiedy zaczęłyśmy grać Mistrzostwa Polski, to była jedna para, która w ogóle odstawała wtedy i była najlepsza. To jest to siostra Ali Rosolskiej z partnerką Zosią. I faktycznie one tam zawsze dominowały, wszystko wygrywały. W ogóle nie było turnieju, gdzie by one nie wygrały w Polsce. I tylko z nimi żeśmy przegrywały i tak naprawdę i brakowało nam bardzo dużo jeszcze do nich, bo grałyśmy dosłownie kilka miesięcy w tego padla i na zasadzie takiej tyle, co umiałyśmy w tenisie. Nikt nas nigdy nie mówił i nie miałyśmy treningu takiego stricte padlowego, co teraz to się troszkę zmieniło. I tak naprawdę w kilka miesięcy doszłyśmy do poziomu dziewczyn. Dlatego też możemy teraz faktycznie trenować i to są te naprawdę bardzo wyczerpujące treningi i mecze. Ale wiadomo, że tutaj jest jeszcze sporo do nadrobienia, bo jednak te nawyki tenisowe naprawdę strasznie przeszkadzają w padlu.
A powiedz mi, jak jeździsz na takie międzynarodowe zawody jak te, to były drużynowe Mistrzostwa Europy, prawda?
I tak, indywidualne i drużynowe.
Indywidualne
tak.
I drużynowe. To wzbudzasz zainteresowanie? Tam ktoś, nie wiem, rozpoznaje, tak. O, to ta Radwańska z tenisa, ta wielka gwiazda, czy
tak,
raczej nie ma czegoś
tak.
takiego?
Troszkę tak. I szczerze mówiąc, myślałam, że kogoś spotkam z tenisa na tych turniejach.
W sensie były zawodniczki?
Tak, ale jeszcze, szczerze mówiąc, nikogo nie spotkałam. Byłam na kilku wyjazdach, i jeszcze się nie zdarzyło, więc w sumie byłam zdziwiona, bo wiem, że wiele dziewczyn gra w padla i też pickleball jest bardzo popularny, zwłaszcza w Stanach, więc to też taki drugi sport po tenisie, ale faktycznie było okazji, no i widzę te ruchy takie, prawda, że tutaj się wszyscy szturchają, że to ja. I chyba mam wrażenie, że wręcz się dziwią, że ja tam jestem i gram, bo w większości podchodzi do tego bardzo zawodowo, prawda, że oni tam wszystko poświęcają, żeby być i grać i traktują to jako po prostu swój zawód, więc może myślą, że ja też mam takie podejście, a wiadomo, no nie mam, to jest coś, co lubię robić, to teraz moja pasja. Ale wiadomo, że to z zawodowym nigdy nie będzie miało na tyle wspólnego, bo gdyby tak miało być, to bym musiała być tak samo co weekend na turnieju gdzie indziej i tak samo musiała podróżować non-stop cały czas, gdzie no wiadomo, no już z tym skończyłam. Ale tak, dziwią się.
A powiedz, bo kilka razy udzielając odpowiedzi na te pierwsze pytania, mówisz o rywalizacji sportowej. Czy to jest tak, że podskórnie po zakończeniu kariery tęskniłaś za właśnie tą adrenaliną, tym takim dreszczykiem związanym z wygrywaniem, z rywalizowaniem z kimś i szukałaś czegoś dla siebie, czy nie?
Nie, absolutnie nie. To było w ogóle coś, czego absolutnie mi nie brakowało i za czym w ogóle dalej nie tęsknię. Jakby tutaj to był chyba też taki punkt top 3, gdzie faktycznie w ogóle za to nie tęskniłam i końcówka w ogóle mojej kariery była taka, że już po prostu no, nie byłam w stanie jakby nawet mentalnie wyjść na kort i czuć się tak, jak to było kiedyś, kilka lat temu, gdzie jest ten ogień, bo jednak mój układ nerwowy tak już nie pracował, że dla mnie rywalizacja już wręcz mnie męczyła. No wiadomo, ciężko jest to trochę wytłumaczyć osobom, które nie uprawiają sportu, zwłaszcza zawodowo, ale to wypalenie było na takim poziomie, że ja już wychodziłam zmęczona, w ogóle budziłam się i nie byłam w stanie wstać z łóżka, a co dopiero wyjść na trening, a co dopiero wyjść i z kimś grać na tym poziomie i tak się zebrać, żeby ta rywalizacja jeszcze była w 100% i żebym ja jej chciała. Więc jakby za tym absolutnie nie tęsknię. Myślę, że teraz sprawia mi to przyjemność, dlatego że robię coś innego, że jednak ta rywalizacja jest w innym sporcie. Tak samo teraz, jeżeli ja jadę grać legendy i jest tam jakaś rywalizacja, bo przeważnie jest tak, że niby zabawa, ale potem już po kilku gemach każdy chce wygrać i nikt tam nikomu nic nie daje. To jest to taka rywalizacja, którą faktycznie sprawia mi przyjemność, ale wiem, że to już nie jest ten poziom, co on był i tego zawodostwa czystego, tylko są zawodniczki, które są na tym samym jakby poziomie co ja, czyli legend, które sobie już grają, prawda, dla siebie, ale i to mi faktycznie sprawia przyjemność i mogę wygrać, przegrać i chcę tam wygrać i faktycznie wchodzę i robię wszystko, co w mojej mocy. Ale to jest zupełnie co innego, to jest nieporównywalne.
No właśnie, bo być może Państwo nie wiedzą, bo my czekamy na początek turnieju Rolanda Garrosa. Tak de facto nagrywamy to przed startem. Emisja tej rozmowy już będzie w trakcie Rolanda, już w trakcie też Twojego pobytu w Paryżu, bo jesteś tuż przed wylotem do stolicy Francji po to, by grać te legendy, czyli turniej legend. Trochę już o nim powiedziałaś, to jeszcze krótko. Z jednej strony zabawa, spotkanie starych, fajnych znajomych, ale też ta rywalizacja jest. Gracie tam na maksa, na całego?
Muszę stwierdzić, że każdy w ogóle szlem wygląda troszkę inaczej. I teraz się o tym przekonałam, grając wszystkie. Oprócz US Open, ponieważ na US Open nie ma legend. Kiedyś, z tego co wiem, były, ale to jakieś 10-15 lat temu. Teraz tego nie ma niestety. I to wygląda tak, że faktycznie na Wimbledonie jest największa rywalizacja, ponieważ tam jest dalej tabelka, w sensie są dwie grupy i jeszcze jest finał, czyli po prostu z tych grup wychodzi jedna para, więc jest o co grać. Kiedyś tak też było w Paryżu, teraz to już troszkę zmienili, że po prostu są mecze i o nic się nie gra, w sensie nikt nie wychodzi do finałów. I tak samo jest też w Australii, że nie ma tych finałów i są po prostu pojedyncze mecze. I 2 lata temu, pamiętam, grałam swój pierwszy turniej legend na Wimbledonie i tak naprawdę jechałam i nie wiedziałam kompletnie, czego się spodziewać, kto tam będzie grał, jak to ma wyglądać. Nie da się ukryć, że ja byłam w ogóle w bardzo dobrej formie, ponieważ wtedy jeszcze Jerzyk wracał na korty i Jerzy Janowicz, czyli tak dla każdego, żeby każdy wiedział, o kim mówię, wracał na korty i też nieraz prosił mnie, żebym z nim pograła. Mnie też to bardzo pasowało, bo wiedziałam, że wtedy gram legendy i graliśmy dość sporo, więc no wiadomo, jak już z nim była gra, no to ja już musiałam dać siebie po prostu 500% i każdy trening to mnie praktycznie kosztował tydzień, żebym w ogóle dochodziła do siebie. I naprawdę kilka tygodni, miesięcy z nim grania, no byłam już taki, no byłam naprawdę w bardzo dobrej formie i jadąc na te legendy, no kompletnie nie wiedziałam, co tam się będzie działo, no ale tak wchodzę na obiekt, no patrzę, pierwszy kogo spotykam to Martina Hingis, no to gadamy, no i tak jej pytam, no a ona już taka, no wyjadaczka, prawda, w tych wszystkich turniejów, pokazówek, no wszystko chyba grała i dalej gra, bo dalej jest w świetnej formie. No i pytam się, no słuchaj, no jak to wygląda, bo ja nie mam po prostu zielonego pojęcia, tu jestem pierwszy raz. Ona tak na mnie patrzy, no słuchaj, nie no, wiesz, z takim uśmiechem. No zabawa, ale pamiętaj, tu nikt nie chce przegrać, nikt. Ja tak kurczę, się na nią patrzę, no nie wiem, jak ja mam to rozumieć, no bo niby zabawa, ona mi tak tutaj mówi z taką dość poważną miną, że to nikt nie chce przegrywać. No, okej, no dobrze, no to tak się dalej kręcę po tych kortach, patrzę, Kleisters, okej, no to cześć, Getka, no jak tam powiedz, no tutaj grałaś i jeszcze ona przecież grała legendy, potem wróciła w ogóle, prawda, do zawodowstwa i jeszcze raz potem grała legendy. No jak to wygląda? Ona mówi sobie, wszystko zależy, z kim grasz, bo są dziewczyny, które faktycznie tam... No nie ma żartów, a są, które są, wiadomo, jest więcej zabawy. Ale no, wiesz jak to jest, no. Żadna nie lubi przegrywać. Okej, no dobrze, no to chyba... Tak dalej nie do końca wiedziałam, co tam będzie gra i jak to będzie wyglądać. Też partnerki dobierają, więc ja tutaj też nie wybierałam sama partnerki, czyli turniej
wybieram. Narzucają
ci. Narzucają, tak. Mhm. Także... to było dziwne. Znaczy w sensie dziwne, że kompletnie jest to naprawdę takie ruchome, a poza tym też nigdy nawet nie mam tak naprawdę pojęcia, kto jest w ogóle w tych 16 na przykład, co gra na Wimbledonie. Także nawet nie wiem z ilu dziewczyn wybierają i kto tam jest, kto będzie w ogóle. I na początku dali mi Jankowicz, która w ogóle nie trenowała, która absolutnie wyszła tylko 2 razy na kort. A okazało się faktycznie, że tam wszystkie na serio grają. A że ja byłam w takiej formie i grałyśmy ze Panettą Schiavone pierwszy mecz, no to nieskromnie mówiąc, no tam ja sobie radziłam jeszcze trawa, to już w ogóle byłam po prostu w siłym niebie, że mogę grać na trawie swoje pierwsze legendy. Oczywiście z dziewczynami jestem bardzo blisko, się przyjaźnimy z Włoszkami, one wręcz tam je troszkę zrugały po meczu, że jak ja tak gram w ogóle, że ja powinnam dostać dziką kartę, a nie tutaj grać z nimi legendy i w ogóle. A ja mówię, no taka sytuacja, że faktycznie no gram coś z Jerzykiem, a no właśnie, bo tak się nie gra. Ale one grały też na 100%, ale też na przykład na drugi dzień spotykam Marion Bartoli. Rozmawiałam o imię, kurczę, no widziałam, że rok temu grałaś, a czemu w tym roku nie grasz? Tak jej się pytam, bo widziałam, że była w mikście. No Aga, daj spokój. Ja nie po to kończyłam karierę, żeby teraz grać legendy, debla i mieć taką presję. A ja mówię, ale jaką presję? No daj spokój, ja grałam w tamtym roku, po prostu ta się drze. Nie, to jest kompletnie nie dla mnie, ja tam już więcej nie będę grać, ja będę grała sobie mixta, mix to jest sama zabawa, więc... No ale ja nie odczuwam tak tego. Nie, dla mnie po prostu nawet każda piłka, która jest troszkę bardziej na poważnie zagrana, już jest dla mnie presją, ja nie będę grać. Także to wszystko chyba zależy od... Bardzo to jest indywidualna sprawa, jak do tego ktoś podchodzi i jak chce grać, bo są dziewczyny, które wolą grać bardziej na serio i to jest jakby pokaz tenisa, a niektóre faktycznie bardziej pokazowo, wolniej, wiadomo...
Trochę show dla kibiców
trochę
zrobić.
Trochę show, tak. Więc no ja jestem też z tych, gdzie woli tą rywalizację i bardziej pokazać tenis, ale są osoby, które, tak jak Marion, woli grać tylko i wyłącznie mixta i wręcz myślę, że już ani razu nie będzie grała.
Rozumiem, że nagród finansowych nie ma w turnieju legend. Czy są też?
Są.
Czy gracie
są.
Tam jakieś
Tak, aczkolwiek tak
drobne.
Mówię, tutaj jest... dla każdego ta sama pula, więc to nie jest tak, że ktoś tam przyjeżdża za nie wiadomo co, a druga osoba praktycznie za nic, także dla każdego są takie same pieniądze. I właśnie Wimbledon jest jedynym turniejem, gdzie można wejść do tych finałów i tam jest faktycznie gra o trochę więcej, ponieważ już za wyjście jest trochę więcej i za wygranie finału też jest ciut więcej, więc jest tam o co grać.
Dobrze, to życzę powodzenia teraz w Paryżu. Z tego, co mówisz, wnioskuję, że ta decyzja o zakończeniu kariery, to było w 2018 roku, miałeś 29 lat, była decyzją przemyślaną. To nie było tak, że nagle podjęłaś decyzję, cholera, źle się czuję, wszystko mnie boli, kończę, tylko byłaś na to gotowa, tak?
Tak, znaczy tak, może zacznijmy od tego, że nikt nie jest do końca gotowy na skończenie kariery, ponieważ to jest coś, co się robiło całe życie, coś, co się poświęciło wszystko, żeby tam być, żeby grać, więc chyba nikt do końca na to nie jest gotowy. I ta decyzja zawsze będzie przychodzić z trudem dla każdego. Ja miałam jedyne co ciut łatwiej, według mnie tak patrząc i też rozmawiając z innymi o tych decyzjach, to że mój organizm za mnie praktycznie
zdecydował.
Podjął tę decyzję. Ja się broniłam bardzo i moja głowa dalej chciała i ja jeszcze chciałam pograć rok, dwa. Ja siebie nie widziałam oczywiście, mając 38 lat i dalej grając, bo to ja wiedziałam, że to będzie bliżej 30 niż 40, ale chciałam jeszcze zagrać ten na pewno rok. Ale po prostu no, nie byłam w stanie. Jakby mój organizm tak się bronił od jakiegokolwiek już wysiłku i fizycznego, i mentalnego, że nie byłam w stanie nawet przez ostatni rok tak naprawdę trenować. Ja jechałam na turniej bez treningu, bo najgorszym też dla mnie momentem było to, kiedy mój organizm się kompletnie przestał regenerować. Po prostu moja regeneracja praktycznie była bliska zeru. Ja mając 2 tygodnie przerwy, nawet nie czułam, żebym miała nawet... Kiedyś to pół dnia przerwy już dla mnie to była przerwa, a tutaj 2 tygodnie potrafiłam nic nie robić i ja dalej po prostu byłam tak strasznie zmęczona, takie permanentne zmęczenie i taka ospałość, że to już potem mentalnie zaczyna być ciężkie, no bo ileż można tak się czuć, bo w pewnym momencie to już jest nie walka o to, żeby wyjść na kot i wygrać, tylko walka o to, żeby się lepiej poczuć, po prostu, żeby się lepiej poczuć, żeby po prostu pójść, zrobić sobie śniadanie i wypić kawę i się dobrze czuć. I ja nawet tego nie miałam, więc dlatego te schody zaczynały być już w życiu codziennym. I taka walka z samym sobą już tak strasznie męczyła, że to zakończenie tak naprawdę, tak jak mówię, to wynikało z mojego organizmu. Oczywiście to nie była kwestia tygodnia czy dwóch, że ja podjęłam tę decyzję, tylko wielu miesięcy, bo cały ten ostatni sezon był tak naprawdę, było taką walką o przetrwanie w ogóle i naprawdę czułam się fatalnie. I jedne, czego się obawiałam, to też już mówiłam, ale to właśnie, że ja sobie z tą decyzją nie poradzę później, że mentalnie nie będę w stanie znieść tego, że skończyłam, że jestem w domu, inni grają, a ja nie. I że to tak strasznie będzie mnie boleć i popadnę w jakieś depresje, naprawdę w stany, gdzie w ogóle z tego nie wyjdę. I to była moja największa obawa, że to będzie ta zła decyzja, że to nie ten moment. Ale jednak w końcu i też wiedziałam, że ja nie będę w stanie odpocząć na tyle, żeby zrobić sobie rok przerwy no czy właśnie, dwa i wrócić.
Bo niektóre bo ja mówię, tak robią.
Tak, ale ja też znam siebie i swój organizm i swoją głowę, że ja i tak z tyłu głowy cały czas będę miała ten tenis i nie będę w stanie się od tego tak odciąć i odpocząć, żeby za rok wrócić. Ja wiedziałam, że to w ogóle jakby nie jest moja droga, że albo gram i tak to ciągnę, albo jest koniec i po prostu to odcinam grubą krechą. I podjęłam decyzję, że nie jestem w stanie już grać na takim poziomie, jak grałam, że nie jestem w stanie być w pierwszej dziesiątce, bo nie jestem w stanie zagrać 2-3 meczów na tym poziomie, a wiadomo, że to wtedy to się już kompletnie nie klei. I też nie byłam z tych zawodniczek, które gdzieś tam chcą odcinać kupony i grać sobie, wygrywać jakieś rundy i tak dalej, prawda? Brać za to jeszcze pieniądze i to nie małe, ale po prostu mnie to w ogóle w tym momencie no, nie bawiło, ani nie sądziłam, żeby to było coś, co mnie będzie uszczęśliwiać, bo co z tego, że ja jeszcze będę grała i ciłała sobie tam jeszcze coś, kiedy ja nie jestem w stanie grać na tym poziomie, co chcę i na którym byłam. I kiedy podjęłam tą decyzję, to była moja najcięższa decyzja w życiu. Z miesiąca na miesiąc przekonywałam się, że to była najlepiej podjęta decyzja i najlepszy czas, w jakim to mogłam zrobić. I absolutnie tego nie żałuję. I też myślałam, że gdzieś tam mnie to tąpnie, może po pół roku, po roku, że jednak to była za decyzja, że jednak to nie był ten czas. Ale naprawdę z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wiedziałam, że to była jedyna słuszna decyzja, jaką podjęłam i absolutnie żałuję. Ciągle słyszę pytania jeszcze, czy nie tęsknię, czy może nie wrócić, no i nawracają, są starsze. Nie, jakby, no to jakby ja przed graniem legend, czy jakichś pokazówek, ja jeszcze muszę ostrzyknąć bark, ponieważ po prostu cały czas mam jakieś permanentne zapalenia i męczę się z kontuzjami. Już nie mówiąc o tym, że muszę mieć tak samo raz w tygodniu fizjo, bo no, niestety moje ciało odczuwa te wszystkie lata grania. No to gdzie jakby poziom legend czy grania takich, prawda, na pół gwizdka do grania i bycia w 100% fizycznie gotowym na granie na tym poziomie, więc ja sobie zdaję sprawę, że ja jestem fizycznie i mentalnie kompletnie już jakby od tego odbiegam, ale może ludzie tak tego też nie postrzegają, widząc mnie jakby fit i grającą i w tenisa i w padla i prowadzącą naprawdę sportowy tryb życia, żebym mogła jeszcze wrócić, ale nie, po prostu no, nie byłabym w stanie, nawet gdybym chciała, po prostu nie byłabym w stanie.
A po jakim czasie od zakończenia pierwszy raz poszłaś na kort? Popykać sobie trochę rekreacyjnie?
No, to jest dobre pytanie. Chyba minęło kilka tygodni, ale nie więcej jak kilka tygodni. Tak. Ja też.
Czyli jeszcze przed Sylwestrem, no bo koniec sezonu wiemy, kiedy jest w tenisie, później jest kilka tygodni przerwy i później zaczynają się przygotowania do kolejnego sezonu. Czy to mogło być jeszcze w tym roku, w którym skończyłaś?
Chyba nie. Ale myślę, że tutaj mogłabym też dopytać Dawida, może on by pamiętał, ale nie sądzę. Ja też zaraz po skończeniu tak naprawdę brałam udział w Tańcu z Gwiazdami. Więc tam też trochę się jednak trenuję, bo po 6-8 godzin dziennie na sali treningowej, 7 dni w tygodniu, więc tam nawet czasu nie było na granie. Więc to był też dla mnie taki kilka tygodni, miesięcy, tak naprawdę sportowego challenge'u w innym sporcie, gdzie zajęło mi to głowę i mogłam się trochę naprawdę zmęczyć i tam nawet nie było chyba nawet czasu do końca na myślenie, czy wyjść na kort, czy nie.
Czyli rozumiem, że jak wyszłaś ten pierwszy raz, to sobie z Dawidem trochę tak podbijać rekreacyjnie, tak? Czy...
To jest tak, że ani ja, ani Dawid, ani żadna osoba, z którą gram w tenisa, nikt nie gra rekreacyjnie, więc jak my wchodzimy na kort, to już gramy po prostu full. Co niestety odbija się to potem na naszym zdrowiu, bo czy wychodzę z Martą, czy na padla, czy jak gramy w tenisa, z Dawidem, z Jerzykiem, czy z kimkolwiek, to po prostu gramy na 100%, na full. Ja też chyba nie sprawiałoby mi to przyjemności, żeby sobie popykać po prostu. Może jak już nie będę w stanie grać na full, to wtedy będę sobie pykać, to może wtedy mi to sprawi przyjemność. Ale na razie, kiedy jestem na tyle jeszcze zdrowa i fizycznie jestem w stanie, bo jestem w formie, to po prostu gram na full.
Jak już podjęłaś tę decyzję, że kończysz z zawodowym graniem, mówiłaś, że to jest trudna decyzja, że nikt nie jest gotowy na coś takiego, ale ma się generalnie w głowie jakiś plan na to, co się dalej będzie ze mną działo, bo sportowcy różnie podchodzą do tego. Tak sobie myśląc o tym pytaniu też kombinowałem, że no z jednej strony powinno się mieć taki plan, ale z drugiej strony jak się jest przez lata w czołówce takiej dyscypliny, jaką jest tenis, gdzie się zarabia no, duże pieniądze, tutaj nie będziemy nikomu do kieszeni zaglądać, ale jesteśmy świadomi, jakie to są pieniądze, to może nie trzeba być tego planu. No, po prostu mam sporo na koncie, jestem zabezpieczona, niech się dzieje, co się ma dziać. Czy ty jednak coś tam kombinowałaś z taką swoją przyszłością?
Nie do końca, ponieważ tak naprawdę to jedyne, co miałam wtedy w głowie, to właśnie co robić. Jakby walczyłam i z tym, jakby w tym punkcie, co byłam, to miałam zupełnie głowę zajętą czym innym. Jak, co zrobić, żeby się dobrze czuć, czy grać, czy nie grać i jakby wszystko się sprowadzało do tego. Ja też nigdy nie wybiegałam za bardzo w przyszłość. Po tylu latach, które spędziłam na korcie, i lata, gdzie nie miałam żadnych dłuższych przerw. Było mnóstwo tych kontuzji, ale bardzo szybko wracałam na kort. Czasem za szybko. Wiadomo, mądry Polak po szkodzie, ale wiem teraz, że to było nieraz dużo za szybko i mnie to kosztowało też potem sporo. A wszystko zawsze potem wychodzi. To wszystko, nie jestem na to, że nie ginie, jak to się mówi, i tym bardziej w sporcie. Jedyne, co sobie mówiłam, to chcę sobie w końcu odpocząć i chcę na tyle, żebym się wreszcie trochę lepiej poczuć. Dalej mam takie wahania. To nie jest tak, że ja jestem 5 lat po karierze i się czuję wyśmienicie, bo tak nie jest, ale na tyle, że mogę stwierdzić, że faktycznie już czuję, że chwilę nie gram. Ale jedyne co, to wtedy myślałam, że faktycznie nie będę myśleć, co będę robić dalej, ale że sobie po prostu odpocznę.
Czyli ten pomysł, bo wiem, nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, przyznaję, ale podkreślałaś też o tym swoim pomyśle zawodowym, o tym założeniu tych apartamentów w Krakowie, hotelu. On się narodził już po karierze, czy to było w trakcie? Czy...
To było w trakcie, tak. Czyli to jakby ten biznes dalej jest, także to już tak naprawdę było no, kilka lat jeszcze jak grałam. Apartamenty w Krakowie są. Oczywiście gdzieś tam w planach było, jest dalej, żeby to jakoś rozbudować i mieć kilka takich punktów. No ale wiadomo, tutaj też te czasy zaraz po moim zakończeniu były, jakie były, bo to był też COVID. Więc wiadomo, co będzie, co zobaczymy, ale na pewno fajnie by było.
A pieniądze są dla ciebie ważne?
Myślę, że na pewno pomagają, ale nigdy nie miałam tak, żeby o nich jakoś myśleć. Może dlatego, że kiedy ich nie miałam, po prostu ich nie było i to było tak naprawdę duże zmartwienie rodziców, co zrobić, żeby gdzieś tam je mieć, żeby pojechać na kolejny turniej albo kupić nowe buty do grania, bo już tamte były dziurawe. A potem... I tak naprawdę myślę, że to jest w ogóle mentalność tak naprawdę większości tenisistów, na pewno dużej większości, że jak już się jest na tym poziomie i te pieniądze wpływają z każdej strony, bo to z turniejów, tu z kontraktów, tutaj z kolejnych turniejów, pokazówek i tych wpływów jest tyle, że o tym się w ogóle nie myśli. Bo jakby wiesz, że masz wystarczająco i jakby o tym w ogóle nie myślisz. Więc owszem, jedyne co to... Można myśleć o inwestycjach, żeby faktycznie dobrze je ulokować i co ja też robiłam, ale żeby jakoś o nich myśleć, czy są ważne, czy nie, w ogóle jakby w tych kategoriach się nie myśli.
A był taki moment w twoim życiu, w którym właśnie sobie uświadomiłaś, kurczę, ten tenis to mi może zapewnić fajne życie. Właśnie jak zaczęły spływać te pierwsze poważniejsze pieniądze, tak dotarło do ciebie, to może być coś fajnego, czy w ogóle faktycznie...
Nigdy tak nie pomyślałam, jak teraz mówisz, nigdy. Bardziej to, że jak zagram dobrze turniej, to będę miała kolejne punkty, żeby dostać się do kolejnego, większego turnieju. A wiadomo, że jeżeli grasz się w większym turnieju, masz się większe pieniądze, ale tak mówię, o tym się już w ogóle nie myśli, bo to jest coś, co idzie za tym i wiadomo, że kółko się zamyka, bo jak są turnieje, jak się gra, no to są im pieniądze, więc jakby tu się nie myśli w kategoriach, czy ja zarobię, bo myślę, że takie myślenie jest bardzo błędne. Tylko co zrobić, żeby zagrać ten większy turniej? Więc u mnie było takie myślenie. Nigdy nie to, że sprawdzanie w tabelce, czy ja coś dostanę i ile.
Ile tam za pierwsze, ile za drugie. Nie. A ciekawa jest ta też historia którą też opowiadałaś o tym, że dziadek musiał sprzedawać obrazy, że z rodzicami i z Ulą jeździliście po całej Europie Oplem Corsą, bo nie było was stać na samolot. Teraz z perspektywy czasu z uśmiechem to wszystko wspominasz?
Tak, z uśmiechem, zwłaszcza jak powiedziałeś Opel Corsa, dlatego że...
Że dzisiaj nie przyjechałaś Oplem Corsą tutaj.
Nie przyjechałam, aczkolwiek to był samochód, myśmy go nazywali samochodem guma, dlatego że do tego samochodu po prostu wchodziły dwie torby, dwa trumbagi, jeszcze oczywiście koszyk z jedzeniem, no bo przecież nie jadło się w restauracjach, tylko mama robiła koszyk z jedzeniem, z kanapkami, prawda, jakieś tam kabanosy, no to wszystko, co wiadomo, Polak zna. I oczywiście jakieś materace dodatkowe, poduszki, więc do tego auta tyle wchodziło, że ja teraz jestem 3 razy większym autem i ja nie wiem, czemu tam tyle wypchnęła w tym momencie, bo po prostu trzeba było być tak dobrym w Tetrisa, żeby to wszystko po prostu do tego auta weszło, a musiało to wszystko wejść, no bo byliśmy w czwórkę tym autem. No to były piękne czasy, w sensie teraz to tak wspominam z uśmiechem, ale nieraz był płacz i zgrzytanie zębów, no bo wiadomo, że mnóstwo problemów jeszcze, jak się samochód popsuł gdzieś po drodze, no to już w ogóle, prawda, więc ile razy pchałyśmy auto, to już naprawdę to niezliczona ilość.
A tobie pomysł ojca, żeby zrobić z ciebie tenisistkę, się podobało od początku?
To jest tak, że ja nie pamiętam czasów, gdzie ja nie grałam w tenisa. Jakby moim pierwszym wspomnieniem z dzieciństwa jest kort, rakieta, balony, piłki z gąbki. Ja nie pamiętam czasów, kiedy ja nie grałam w tenisa, więc jakby dla mnie tenis był czymś normalnym, codziennym i tak oddychanie po prostu. Tak jak się oddycha cały czas, to myśmy grały cały czas z siostrą. A potem były różne momenty, owszem. Jak coś nie szło gdzieś, no wiadomo, jak jeszcze czasem ojciec potrafił być nerwowy, więc nieraz było tak, że po prostu no nie chciałam grać. Po prostu nie chciałam grać, bo chciałam mieć trochę święty spokój i jakby trochę taki spokój w ogóle, żeby nie wszystko się sprowadzało do tego, że my nie mamy na ten tenis i coś tam nie idzie po naszej myśli, więc... Nie do końca sobie zdawałam sprawę, w ogóle wierzyłam, że ja mogę grać na takim poziomie, że potem sobie będę mogła pozwolić na wszystko. No bo dlaczego miałam wierzyć, skoro w Polsce nikt nie grał na tym poziomie, to co ja będę grać? Najmniejsza, najszczuplejsza, w ogóle nie wyróżniająca się, oczywiście wyróżniająca się na tyle, bo wygrywałam w tych swoich kategoriach, ale jakby ani fizycznie, tam się nic nie zgadzało. Więc ja nie wierzyłam w to, że możemy grać na tym poziomie, więc dlatego też były takie momenty, że jak jechałyśmy na trening, no to tylko modliłyśmy się, żeby ten balon tam po prostu klapał i nie będzie treningu, ale no nawet jak ten balon siadał, no to żeśmy biegały wokół tego balonu, żeby trening był, czy potem na boisku. Więc nie było czegoś takiego u nas jak dzień stracony. O, po prostu nie było. Jak coś nie wychodziło, no to po prostu albo o ścianę godzina, dwie i grałyśmy o ścianę, albo po boisku 100 kółek, więc no...
No ale miałaś frajdę z tego, czy nie?
No nie zawsze, nie zawsze. Ja byłam zawsze typem meczowym, więc ja wolałam grać mecze i z tym nie miałam problemu. Wychodziłam, zawsze coś tam wrzeźbiłam, grałam, sprawiała mi to przyjemność, bo jednak wygrywałam w tych swoich kategoriach i z tym nie było problemu, ale no, żeby tak wyjść na trening i trenować po tyle godzin dziennie, no to nie ukrywam, że nie zawsze się chciało, tym bardziej, że jak się wychodzi z domu, jak jest minus 15, ciemno, wchodzi się na zamarznięty balon, gdzie jeszcze po prostu śmierdzi, ledwo te drzwi się można otworzyć, bo jest wszystko zamarznięte, no to tak... No, nie wiem, czy wszystkim się tak chciało. I to były takie wtedy momenty, gdzie wiedziałam, że muszę, no bo jednak to był trening, ale no nie, no skłamałabym, gdybym powiedziała, że wstawałam po prostu z radością, o, idziemy na trening. No nie, tym bardziej, że potem za chwilę o 9:00 szkoła i potem znowu trening. Więc no tak wyglądał dzień.
To jakimi przymiotnikami określiłabyś swoje dzieciństwo?
O. Pracowite na pewno pracowite. A... Myślę, że tutaj w ogóle słowo dzieciństwo to tak naprawdę jest mi trochę dość obce, dlatego że tam było mnóstwo pracy, wyrzeczeń, wszystko było stawiane na jedną kartę, więc naprawdę niewiele tego dzieciństwa tam było, takiego normalnego, gdzie mogłyśmy swobodnie gdzieś pojechać, coś zrobić. Nie, bo wszystko było tak organizowane, że po pierwsze nie mogłyśmy też nie wiadomo co robić, no bo też trzeba było uważać, żeby nie mieć kontuzji, no bo każde inne sporty też mogły wywołać i kontuzje, już nie mówiąc o na pewno niebezpiecznych sportach, chociażby jednak narty, no bo jednak mówmy się, no ktoś nas wiedzie na stoku i mamy połamane dwie nogi, więc to w ogóle nie wchodziło w grę, więc ja wróciłam w ogóle po graniu na stok po 20 latach, więc to też był niemały challenge. Tak samo jakieś wyjazdy, to były krótkie wypady, dlatego że trzeba było wejść na kort, więc ja pamiętam też nawet na zieloną szkołę, jak udało mi się pojechać, to na 3-4 dni, potem ojciec zabierał, bo jest trening, turniej i nie ma wyjazdu, więc no absolutnie wszystko było na jedną kartę, więc tak mówię, dzieciństwo z rakietą po prostu.
A łyżwiarstwo figurowe wchodziło w grę, czy nie?
Na łyżwach, przez to, że wiadomo, i ojciec kiedyś z Boga zaczynał na łyżwach i jeździł figurowo. Świętej pamięci dziadek, wiadomo, hokeista, trener hokeja. No to jakby od początku musiałam wręcz jeździć na łyżwach, też potrafić, więc umiem i sobie z tym całkiem dobrze radzę. Ale było niestety też tak, że po kilku godzinach, no myślę, że to, wiadomo, to nie jest kwestia dnia, tylko już tygodni, bo na to też musi się składać naprawdę wiele rzeczy, ale było też tak, że po kilku godzinach treningu poszłyśmy na lodowisko i jak już zeszłam z tego lodowiska, to no, praktycznie już nie mogłam wstać, bo dostałam takiego zapalenia w obydwu kolanach, wiązadło, wszystkiego, co mogłam dostać, że ja nie byłam w stanie nawet iść do szkoły. W sensie, no po prostu nie byłam w stanie zrobić kroku. Więc dobiłam się łyżwami, ale to nie w zasadzie, że sobie tam zrobiłam krzywdę, tylko po prostu tego sportu było tak dużo w ciągu dnia, że no już moje kolana po prostu powiedziały dość. Więc no kilka ładnych tygodni miałam przerwę, bo już tutaj doszłam do takiej naprawdę, do takiego momentu, gdzie już no, praktycznie nie mogłam chodzić.
Słuchaj, dzieci się buntują przeciwko rodzicom. Ty się buntowałaś?
Troszkę, może powiedzieć, może nie buntowałam, ale próbowałam, ale my chyba byłyśmy tak wychowane, że tam nie było ani czasu, ani miejsca na bunt. Po prostu. A wtedy, kiedy sobie zdałam sprawę, że coś z tego może być, wygrywając juniorski Wimbledon w wieku 16 lat, a wtedy wiadomo, najlepiej chyba się buntować, jak już no, jest prawie dorosłym, prawda?
Taki czas.
No to ja już wtedy byłam o tyle mądrzejsza, że wiedziałam, że coś z tego może być, że jednak no, wygrałam juniorskiego wielkiego szlema, no to już nie jest byle co. Rok później Rolanda, więc tu już nawet nie chciałam się buntować, bo mnie się to podobało i ja chciałam i już wtedy grałam turnieje zawodowe, te mniejsze, eliminacje, wygrywałam ITF-y, więc już pierwsze zarobione pieniądze były i mogliśmy sobie pozwolić na wyjazdy gdzieś trochę dalej i wtedy to się wszystko zaczęło, więc a myślę, że takie bunty jako dziecko, no to myślę, że tutaj nawet byśmy się bały z siostrą cokolwiek w ogóle powiedzieć.
Czy moment, w którym, jak rozumiem, poinformowałaś ojca, że nie będzie już twoim trenerem, że masz inny pomysł na swoją karierę, był trudniejszy dla ciebie czy dla twojego ojca?
Myślę, że dla mojego ojca.
Tobie łatwo przyszło podjęcie tej decyzji i przekazanie jej?
No, nic z tych rzeczy nie jest łatwe, ale ja czułam, że to jest jedyne wyjście, więc mnie chyba nie było aż tak z tym trudno jak ojcu wtedy, który no, nie do końca się mógł pogodzić z tą decyzją. Wiadomo, to nie był łatwy czas i okres. dużo napięcia, dużo ciśnienia, dużo awantur i nie do końca to przyjął dobrze. Ale cóż, ja tutaj absolutnie byłam nieugięta w tej decyzji i absolutnie bym jej nie zmieniła.
Ale pamiętasz ten moment? To tak wyglądało, tato, chodź, musimy porozmawiać, mam coś ważnego do powiedzenia, czy to raczej, czy ojciec coś się może trochę spodziewał nawet, że może dojść do takiej sytuacji?
Nie wiem, czy się spodziewał. Myślę, że tutaj to już pytanie do niego. Ja też nigdy o to nie pytałam. Ale myślę, że to też nie była kwestia jednego dnia, tylko też tygodni, bo to troszkę zaczęło być tak, że Tomek troszkę nam pomagał, też jeździł, grałyśmy też z siostrą czasem różne turnieje, więc żeśmy się rozdzielali. Potem było tak, że też Tomek jeździł, z ojcem trenowałyśmy na miejscu, więc też takie troszkę było podzielone, żeby troszkę właśnie mieć tego oddechu od siebie. Ale potem nawet tego było za dużo, więc doszliśmy do takiej, no pod taką kreskę, że ja już nie byłam w stanie nawet już funkcjonować w domu. No dlatego musiałam to zakończyć, po prostu.
Powstał film o rodzinie Williams. King Richard,
tak.
Zwycięska rodzina.
Tak.
Taki nosi tytuł. Gdyby powstał o rodzinie Radwańskich, jaki miałby tytuł?
Nie wiem, ale więcej by się tam działo, chyba więcej. Nie wiem, czy bym chciała, żeby takie coś powstało. Ojej, nie wiem.
Ale to, jak nie tytuł, to był bardziej w kierunku komedii, dramatu, obyczajowy, horror?
Nie, no obyczajowy to na pewno nie. Ja myślę, że dramat to horror, tak. Myślę, że bardziej no, dramat.
I poszłabyś do kina na ten film?
Poszłabym, dlatego że już mam do tego większy dystans i inaczej patrzę na pewne rzeczy. Jednak zupełnie inna perspektywa, siedząc teraz, mając 35 lat po karierze, będąc żoną, matką. Teraz to wszystko wspominam z uśmiechem, ale naprawdę no, nieraz nie było do śmiechu i to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i nieraz się śmiejemy w szatni. Zresztą nawet teraz, jak się pyta zawodników, ci co mają dzieci, czy by chcieli, żeby dzieci grały, to masz kogoś, kto by powiedział, że tak, chcę, żeby grało? Nie masz takiej osoby. Ja przynajmniej nie spotkałam. Nikt ci tak nie odpowie. Że tak, chcę, żeby moje dziecko grało w tenisa. Więc no jest w tym coś chyba, nie?
Czy twój syn jeszcze nie odbija?
Odbija, ma rakietę. Wiadomo, jest jeszcze mały i jeszcze ma chwilę czasu. Ale wiadomo, jak będzie chciał grać i to... Znaczy na pewno tak, na pewno będę go uczyć i na pewno chciałabym, żeby grał w tenisa. Ale czy będzie grał zawodowo, czy się będzie do tego nadawał, czy będzie chciał, no to już zupełnie to jest inna historia, więc... Ale no teraz tak z perspektywy czasu i myśląc, co było i ja bym musiała to samo przejść jako rodzic, no wiadomo, jesteśmy trochę w innej sytuacji, bo ja tutaj bym nie musiała walczyć, prawda, o to, żeby mieć jakby na kolejny turniej, czy prosić się o cokolwiek. Ale no to jest ciężki sport i który, no wiadomo, trzeba zacząć też bardzo wcześnie, więc ta historia już się zaczyna tak naprawdę, kiedy dziecko ma 5 lat plus minus. Więc no nie wiem, myślę, że czas pokaże.
Wolałabyś, żeby na żużlu jeździł?
Nie! nie, to nie. Ale jakby grał w piłkę, też bym się nie obraziła.
Okay. Ale żużel
nie,
ale to, z pasją
nie,
Dawida, nie.
Z pasją Dawida, tak, ale wiadomo, ja mówię to jako matka, która chce, żeby dziecko uprawiało po prostu bezpieczny sport, absolutnie z całym szacunkiem dla żużla, dla wszystkich, co jest na żużle, bo uważam, że naprawdę tam ci goście naprawdę mają ogromne jaja, bo tam to naprawdę trzeba mieć i jaja, i głowę, żeby jeździć. Ale tak mówię, ja to mówię z perspektywy po prostu matki, gdzie po prostu no, ja bym chyba tego nie przeżyła.
Agnieszka, dlaczego nie wygrałaś turnieju wielkoszlemowego?
No miałam taką okazję, myślę, że tak naprawdę 3-4 razy taki swój czas, gdzie mogłam to zrobić. No czegoś zabrakło tego ostatniego kroku. Ale jak to w sporcie jest, no niestety tak blisko, a tak daleko. No myślę, że przede wszystkim to, że grałam w erze Sereny na pewno nie pomagało, bo zatrzymałam je ładnych parę razy, nie tylko, no ogólnie w rankingu, prawda, i na szlemach. Wenus podobnie, przecież i z Sereną, i z Wenus na Umbedonie grałam ładnych parę razy, więc no ciężko się gra, kiedy ma się takie legendy grające w tym samym czasie i oczywiście też kilkanaście innych, ale no przede wszystkim Serena, no to jednak ona to zgarniała dużo, dużo.
Fajną rzecz powiedział Tomek Wiktorowski w takim dokumencie o tobie, który obejrzałem, Agnieszka Radwańska, Anatomia Zwycięstwa, tak się nazywał ten dokument, o tym finale Wimbledonu właśnie. Powiedział, że przed tym finałem były trzy cele do zrealizowania. Po pierwsze wygrać Wimbledon, po drugie pokonać Sirenę w finale turnieju wielkoszlemowego i po trzecie zostać numerem jeden w światowym rankingu. Czy czegoś z tej trójki żal ci najbardziej?
Wiadomo, wszystkiego co wymieniłeś, no bo jakby...
Bo za jednym poszłoby drugie, tak. I to trzecie.
To się łączy, akurat tutaj się wszystko łączyło. Czego najbardziej? Ja myślę, że troszkę chyba, to moja odpowiedź może zaskoczyć, ale chyba to tego rankingu, dlatego że byłam dwa razy tak blisko, miałam naprawdę ponad 8000 punktów w pewnym momencie, a nie byłam jedynką. Więc, a dziewczyny miały dużo mniej i były. Więc ja po prostu trafiłam akurat na ten najlepszy czas Sereny, która gdzieś tam mnie cały czas blokowała, więc wydaje mi się, że chyba najbardziej tego, dlatego że uważałam, że taka ilość punktów normalnie by mi zapewniała tą jedynkę.
A ty po latach, jak myślisz o finale Wimbledonu, to z niedosytem o tym wspominasz, czy teraz z radością? No kurczę, byłam tam, grałam w wielkim finale.
Zawsze ten niedosyt pozostaje, aczkolwiek no to jest Serena i to był finał Wielkiego Szlema, gdzie ona to wygrywała ładne parę razy. I myślę, że na tyle, co mogłam zrobić, to zrobiłam. I jakby ja nie mogę sobie niczego zarzucić tutaj, bo to, co mogłam, to robiłam i dałam z siebie wtedy naprawdę no, więcej jak 100%.
A wygrane finały 2015 roku, Singapur, to jest twoje najmilsze wspomnienie z zawodowej kariery, czy właśnie jest coś innego, do czego chętniej wracasz?
Były finały, gdzie faktycznie też wspominam bardzo dobrze i bardzo tak emocjonalnie, dlatego że to były turnieje duże, też finały, które były naprawdę wygrane kilkoma piłkami tak naprawdę, bo były to trzysetowe batalie, chociażby jeden z moich pierwszych turniejów nawet w Eastbourne, kiedy grałam z Petrową finał 6-4 w trzecim, to też bardzo wspominam, ponieważ w ogóle wtedy, kiedy jeszcze Petrowa grała naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeszcze akurat kilka lat wcześniej mój ojciec też właśnie miał okazję z nią trenować, bo też przyjeżdżał do Polski na trening, a ja tam wtedy jako dziecko z siostrą sobie grałyśmy za płotem i czekałyśmy, aż skończy. Więc no to było to wtedy też takie sentymentalne zwycięstwo, że ktoś, kogo ja podziwiałam, kogo oglądałam i mogę grać z kimś w finale. Ale także finał z Petkowicz w Pekinie. To było też naprawdę jeden z lepszych meczów i tak naprawdę no tam w końcówce to tam ledwo wyszłam i 6-4 wcześniej wygrałam, więc mnóstwo jest tych finałów. Oczywiście ten w Singapurze
z racji
taki najbardziej
też,
z prestiżu, ale jakby abstrahując od tego, no to było tych finałów faktycznie trochę, gdzie wspominam tak samo dobrze jak ten w Singapurze.
A powiedz mi, czy temat Igrzysk Olimpijskich, rozmowa na temat Igrzysk Olimpijskich to jest dla ciebie trudny temat, czy nie?
Z racji tego, że nie zagrałam tam na tyle, ile bym chciała, no to na pewno trudny. Ale no myślę, że są też inne turnieje, na którym też bym chciała grać lepiej. Też było jak było, więc no to już jest sport.
Tak, ale też pytam o ten wątek krytyki twojej osoby, czy twojego podejścia do Igrzysk Olimpijskich, które było przedstawiane w mediach, czy w opinii publicznej. Czy ty się tym przejmowałaś, czy ty po prostu wiedziałaś swoje, wiedziałaś jak jest i tyle?
Też wiedziałam jak jest i oczywiście, że podchodziłam do tego bardzo serio i w ogóle tak naprawdę, jeżeli się gra w igrzyskach, no to przede wszystkim jest to jakby największy prestiż i gra się po to, żeby mieć medal. I ja też tam jechałam po medal, a że niestety no, nie, gdzieś tam z presją troszkę sobie może nie radziłam. Troszkę to losowanie też no, było, jakie było. No to teraz wiadomo, to już nie ma co tego kotleta odgrzewać, ale myślę, że też wtedy, kiedy były te czasy i byłam na świeczniku, no to zawsze było hot nazwisko, żeby klikać i najlepiej hejtować. No, więc ja sobie też z tego zdawałam sprawę. A bzdury, które pisali, no to jakby, no co ja mogłam.
Tak, ale wiesz co, zastanawiałem się właśnie w przypadku tych Igrzysk Olimpijskich i podejścia, nie mówię, że twojego, ale generalnie, czy to by było coś złego, gdyby tenisistka czy dany tenisista otwarcie powiedział, że faktycznie w jego życiu zawodowym są inne ważniejsze turnieje, inne ważniejsze wydarzenia niż start i reprezentowanie kraju na Igrzyskach Olimpijskich. Czy to by było coś, co na przykład w Polsce by się spotkało z wielką krytyką, wręcz oburzeniem? Czy...
Ja myślę, że tak. Myślę, że tak. Czy w innych krajach tak by było, tego nie wiem. Ale myślę, że tak niektórzy mają takie podejście, ale tego nie powiedzą na głos. Ja nie mówię o Polakach tutaj, ja nie mówię o Polakach, tylko o tak jak w szatni sobie rozmawiamy, a te, wiadomo, rozmowy nie wychodzą dalej.
Co się wydarza w szatni, zostaje w szatni. Słuchaj, teraz trochę tak... Nie chcę powiedzieć plotkarsko, ale z twojego życia prywatnego. Dawid Celt pojawia się w którym momencie twojego życia? On się pojawia jak... Bo nie pamiętam tego momentu. Jak Tomek Wiktorowski zaczyna być twoim trenerem? Czy...
Trochę później, bo Dawid dołącza jako sparring partner. Z kim mogłam grać i wiadomo, że to zawsze... wchodził w grę chłopak. Wiadomo, jeszcze było kilku, ale Dawid tutaj grał na miejscu najwięcej. Potem też troszkę jeździł, więc tak to się zaczęło.
A w którym momencie pojawia się taka myśl, może to nie będzie tylko sparring partner, może to będzie ktoś ważny w moim życiu?
Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, bo to już było dość dawno, bo to ponad 10 lat temu. Ale na pewno nie od razu. To nie była strzała Amora i to nie była chyba miłość od pierwszego wejrzenia, z tego co pamiętam. Także do tego doszliśmy po jakimś czasie.
No właśnie, a to jak już to uczucie się pojawiło, wam było wygodnie w tej całej sytuacji, że no tutaj jest relacja, jest związek, ale zarazem jest też sytuacja zawodowa, tak to nazwijmy. Sobie musieliście z tym jakoś obgadać, to poradzić, czy to po prostu szło wszystko naturalnie?
Szło raczej naturalnie, ale myślę, że przy takiej pracy, jaką ja miałam, czyli granie zawodowo w tenisa i z czym to się je, no to każdy wie, że to jest tak naprawdę 300 dni w roku poza domem, no to myślę, że po prostu taka relacja może mieć tak naprawdę jakikolwiek sens, no bo jeżeli mamy kogoś, kto robi to samo i jakby zupełnie w innym sporcie, no to się człowiek widuje raz na pół roku. Więc tu o tyle była wygoda, że jakby byliśmy razem i był jeden cel, żeby ja była w jak najlepszej formie i jakby tutaj mój tenis był priorytetem. No i tak to poszło naturalnie.
Lubisz oglądać, słuchać Dawida Celta, eksperta w telewizji?
Lubię. Dobrze mówi.
Mądrze gada?
Tak, tak, tak. Myślę, że tutaj przede wszystkim też i doświadczenie, które ma, i oko, i to, jak mówi o tenisie, to myślę, że tutaj to się wszystko zgadza.
Potwierdzam. Ja też bardzo lubię rozmawiać z Dawidem i go słuchać i rozmawiać, jak mamy okazję razem coś wspólnie zrobić. A wy w tenisie, przepraszam, w domu o tenisie rozmawiacie, czy...
Tak, tak. Myślę, że to nie jest tak, że jak ja skończyłam, to odcięłam się albo że czegoś po prostu już nie mogę patrzeć na tenis. Są też takie osoby i zawodniczki, gdzieś tam w ogóle nie grały w tenisa, które się odcinają, które po prostu mi to wszystko tak obrzydło. Nie, ja tak absolutnie nie mam. Ja dalej tym żyję, ja dalej znam wyniki, oglądam. Nawet grając legendy, dla mnie jest to też mega frajda, że mogę pojechać na szlama i wreszcie oglądać mecze na żywo tak naprawdę, bo kiedy ja grałam, no to wiadomo, to był mecz, a potem już odpoczynek, fizjo, masaże i cała regeneracja. I to, jak w ogóle był upał, no to w ogóle się siedziało w fotelu, w klimie. A teraz po prostu mogę pojechać i wreszcie mogę powiedzieć, że pojechałam na szlema i od takiej drugiej strony to wszystko poczuć, więc ja już nie mogę doczekać wyjazdu. Dlatego oczywiście, że rozmawiamy o tenisie i tenis zawsze będzie w naszym domu. I tak samo jak rozmawiamy o tenisie. Czasem patrzymy na te same rzeczy trochę z innego punktu widzenia, ale raczej się zgadzamy we wszystkim, ale patrzymy troszkę z innego kąta, ale mamy tutaj podobny sposób myślenia.
A jakby była taka sytuacja, że nie wiem, Dawid by dostał propozycję od jakiejś tenisistki, załóżmy z top 50, no żeby został jej trenerem. Co byś mu doradziła?
To jest tak, że...
Chciałabyś? Jakby pytałby się w ogóle ciebie o zdanie, czy by...
No, to też wiadomo, że byłby temat, tylko to też nie chodzi o to, czy ja się zgodzę, czy nie zgodzę, bo wiadomo, że bym się zgodziła i tutaj nie mam nic przeciwko, tylko to bardziej chodzi o sprawy rodzinne i o to, że ma się małe dziecko w domu. Jeżeli jest się trenerem na full i bywa potem w miesiącu 5 dni na przykład, no to jest troszkę mało, więc tutaj też są pewne priorytety. Z Magdą jeździłem, nie miałam absolutnie nic przeciwko i myślę, że to też dla niej była naprawdę bardzo fajna współpraca, ale no też gdzieś tam wiedział, że i nie mógł i nie chciał zostawiać nas na tyle czasu, no jednak wtedy to w ogóle Kuba miał chyba rok czy dwa, więc no niestety tenis jest bardzo ciężkim sportem i dla zawodniczki, dla trenera tak naprawdę, bo trener tak samo jeździ, tyle samo i tyle samo musi poświęcić i po prostu go nie ma na miejscu, więc tu też nie chodzi o to, czy ja się zgodzę, czy nie zgodzę, tylko po prostu, czy to jest fizycznie do zrobienia.
Aga, rozmawiamy już około godziny i jeszcze ani razu nie padło w naszej rozmowie imię Iga i nazwisko Świątek, ale ten moment właśnie teraz nastąpi. Czy ty lubisz się wypowiadać na temat Igi?
Lubię, aczkolwiek chyba tutaj już zostało tak wszystko powiedziane i mam wrażenie, że po prostu się powtarzam. Ale jeżeli może zadasz mi jakieś inne pytanie, jakieś oryginalne.
Nie. Myślę, że mogę nie sprostać temu zadaniu, ale tak się jeszcze zastanawiam. Spytałem o to, czy lubisz się wypowiadać na temat Igi Świątek, czy nie wiem, czy na przykład ważysz słowa, mówiąc coś o Idze, czy na przykład czasami, rzadko tak bywa, że jest możliwość skrytykowania, czy powiedzenia coś, co załóżmy ci się nie podoba, czy raczej odpuścisz, bo z racji tego, że no ty sama grałaś, byłaś na świeczniku, wiesz jak jest, że coś może źle być odebrane. Czy masz czasami taki dyskomfort z tego powodu?
Na początku mówiłam normalnie, tak jakby o każdej innej osobie, o której byś mnie zapytał, prawda? Teraz ważę słowa bardzo, bo wyciągane są z kontekstu pojedyncze, już wręcz sylaby mam wrażenie. Więc wolę powiedzieć dwa zdania mniej niż jedno słowo za dużo.
Tak. A na czym polega jej siła według ciebie?
Myślę, że przede wszystkim, mówisz o tenisie teraz, tak? myślę, że przede wszystkim na tej właśnie sile, ale na fizyczności, ale też jednak mimo wszystko na głowie, bo ma taką siłę mentalną, ponieważ wchodząc na kort już tyle lat jako faworytka i tak naprawdę, jeżeli by tak patrzyło się tylko na nią, to ja bym takie uważanie miała, że ona dźwiga jakikolwiek ciężar, jakąkolwiek presję. Po prostu gra swoje, jest skupiona tak na sobie, na swojej grze, na tenisie, że nie widzimy u niej żadnych wahań tak naprawdę. I to, jaka ona jest w tym wszystkim stabilna. Ona gra dobrze albo bardzo dobrze. Tam nie ma takich wahań, jak inne mają zawodniczki, że faktycznie jest bardzo słaby mecz albo... No wiadomo, jakieś tam ciusłopsze są, ale i tak je wygrywa. A to też jest duża sztuka, grając na przykład no, trochę gorzej albo coś jak się nie klei, a i tak wychodzi zwycięsko z kortu, więc dla mnie to jest coś, co naprawdę możemy podziwiać, bo ile jest takich zawodniczek, które grały sezon dobrze, a potem nagle w ogóle ich nie widzieliśmy dalej, jakby no, kompletnie gdzieś zaginęły. A tutaj no, nie dość, że pokazuje i dominuje tak naprawdę, bo to jest naprawdę dominacja. To jeszcze jak sobie z nią radzi, bo to wejść na szczyt to jest jedno, a sobie potem z tym radzić to już jest drugie i dużo, dużo cięższe.
Tak jak już mówiłem, my tę rozmowę nagrywamy przed startem Rolanda Garrosa, natomiast będziemy już ją emitować w momencie, kiedy Iga będzie przynajmniej po jednym meczu, tak więc trudno nam przewidzieć, co się wydarzy, no ale no nie ma co ukrywać, że w przypadku Igi Świątek, myśląc o turnieju w Paryżu, myślimy o tym, że ona będzie w tym turnieju również grała za 2 tygodnie.
Tak. Myślę, że nawet można mówić nie to, że jest faworytką, bo to już w ogóle jest taka oczywista oczywistość, ale kto w ogóle może w tym momencie w ogóle zagrozić w czymkolwiek tak naprawdę idzie, bo żeby w ogóle wygrać z Igą, bo tak naprawdę to Iga nie przegrywa. Z nią trzeba wygrać. Bo jakby ona pokazuje taki poziom gry cały czas, że naprawdę trzeba grać na swoje 100% i to jeszcze na tej intensywności, na jakiej ona gra, takie 2 sety. No jest dużo zawodniczek, które gra na tej intensywności, ale seta albo półtorej maksymalnie. Więc jakby ja nie do końca widzę i jakby nie przekonują mnie te dziewczyny. Wiadomo, jest na palcach, można policzyć jednej ręki dziewczyny, które gdzieś tam mogą taki mecz dobry zagrać z Igą, ale reszta w ogóle jakby nie przekonuje, bo po prostu w tym momencie Iga jest na takim poziomie, że to sama musiała ten gdzieś tam mecz przegrać, w sensie, że nie grać na tym swoim poziomie, a absolutnie tego nie pokazuje w ostatnich latach. Żeby coś tam poszło nie tak, więc...
Czyli Sabalenka, Rybakina też nie?
Nie, to ja mówię, że to są takie te z piątki dziewczyny, które mogą jej zagrozić, aczkolwiek, no wiadomo, to też mówimy tutaj o Rolandzie, czyli o kleju, gdzie jednak Iga czuje się najlepiej, nie Sabalenka i nie Rybakina, więc no ja jakby nie widzę tutaj w pierwszym tygodniu na pewno jakichś długich meczów nie przewiduję, ale wiadomo, to jest sport, my tutaj sobie możemy mówić, ale i tutaj się wszystko może wydarzyć, ale jeżeli mamy jakiekolwiek mecze fajne pooglądać, to myślę, że dopiero jak coś to w drugim tygodniu.
A będzie w stanie Iga Świątek wygrać Wimbledon kiedyś?
Myślę, że kiedyś tak. W ogóle zaskoczyłem bardzo mile już w tamtym roku, grając naprawdę dużo lepiej. Widzę, że się czuła na tej nawierzchni dużo lepiej. Jedyne, co faktycznie, czego mnie brakuje w grze Igi na trawie, to ta trochę gierka na trawie. Czyli to, kiedy można trochę odregać lżej, kiedy można tylko podłożyć rakietę, ta piłka się tam bardzo nisko odbija, kiedy można trochę zwolnić, kiedy jednak trzeba wrzucić tego slice'a czasem, tego skróta, zagrać trochę krócej, wciągać w kort, jak to robił oczywiście Federer najlepiej na świecie. I takiej gierki tutaj mi brakuje jeszcze na trawie.
Czyli trochę porzeźbić, jak
trochę
powiedziałeś na początku o sobie.
Tak, i trochę, może nie, bo rzeźba to jest jednak jeszcze co innego. To jest taka, no, takie czutki po prostu na trawie, bo ona jednak bardzo pomaga.
Jednak... Tego się można nauczyć?
Tak, tego się można nauczyć. Wiadomo, może nie w takiej, chociażby na takiej skali, jak to potrafi Ons Jabeur, bo ona to, wiadomo, to jest jej gra. To ona gra na, też na, bardzo fajnie czyta grę, czucie, jakie ona ma i to, jaki wachlarz uderzeń ona może pokazać, zwłaszcza na trawie. Ale takie czutki ogólnie i chociażby jakiegoś tam zwolnienia tym slajsem, gdzie ta piłka naprawdę się nisko odbija i można troszkę pokombinować, to tak, ale tak mówię, już zrobiła duży, duży postęp, więc ja wierzę w to, że kiedyś wygra Wimbledon, tak.
Rozumiem, że zrobiła ten postęp też dzięki temu, że zaczęła pracować z Tomkiem Wiktorowskim?
Myślę, że tak, oczywiście.
Ty obserwując jego w trakcie meczów, no, czasami kamery pokazują, widzisz coś znajomego, jakieś jego zachowania, jakieś jego reakcje, które są ci bliskie?
No tak, no, my się znamy tyle lat, bo to już będzie ponad 15, że gdzieś tam i pewnie wiem, co mówi pod nosem i co myśli pewnie nawet. Więc tak, no, jakby przez to, że się tyle znamy i jakby też patrzymy pewnie z podobnej perspektywy na kort i na to, co się dzieje.
Agnieszka, na koniec chciałem ci zaproponować takie krótkie pytania, ja sobie to nazwałem test wyboru, ale to będzie 10 takich krótkich strzałów, nie musisz się bardzo mocno nad nimi rozwodzić i tym zakończymy. Kraków czy Warszawa?
A może być pomidor?
Załóżmy, że jeden może być, ale nie wiem, czy później nie chciałabyś wykorzystać.
Tak, okej, dobrze, to przy pierwszym pytaniu faktycznie nie będę używać. No myślę, że na dzień dzisiejszy to Warszawa.
Dzieciństwo mojego syna, takie jak moje, zupełnie inne niż moje.
Zupełnie inne niż moje.
Trudniejsze rywalki Agnieszki Radwańskiej czy Igi Świątek?
Niech sobie każdy odpowie na to pytanie sam. Myślę, że w ogóle kilka się tutaj powtarza, bo przecież Iga też jeszcze ma okazję zagrać z tymi, co ja grałam, ale no, jakby zupełnie też inne, niektóre są zupełnie inne i to ta nowa generacja wchodzi, więc to też jest takie podchwytliwe pytanie, więc jakby ja też... Wiadomo, to jest na zasadzie dbania, ale ja naprawdę chętnie bym zobaczyła Igę z taką najlepszą Sereną, jaka była. Strasznie bym chciała zobaczyć taki mecz, albo z Szarapową w takim najlepszym czasie, bo myślę, że to mi się działo dużo. Taka naprawdę no, siła przeciwko sile z takich dwóch pokoleń. Ale tak mówię, no myślę, że ja w ogóle nie lubię porównywać czegokolwiek, zwłaszcza siebie do kogoś albo Igi do kogoś i w ogóle wszystkiego innego, bo no, to chyba nie ma sensu i zawsze będzie jakiś zgrzyt, więc po prostu to zostawmy, a oby jeszcze tutaj chyba z tego, co widzę w tabelce, to akurat będzie miała okazję jeszcze zagrać z tymi, co ja grałam.
Wolne popołudnie. Z mężem na żużel czy z siostrą na zakupy? Oh.
A może być z koleżankami na padla?
Może też być. Ale chodzisz na żużel czasami? Byłaś na Grand Prix w
Warszawie. Na Grand Prix zawsze chodzę, tak.
To ale jest... tak towarzyskich bardziej, czy faktycznie pooglądać fajne ściganie?
Nie no, pooglądać się fajne ściganie, tym bardziej, że jednak sport na żywo to jest zupełnie inny sport, prawda, niż taki w telewizji, więc z miłą chęcią chodzę, tak.
Roger Federer, Novak Djokovic czy Rafael Nadal?
I to też jest bardzo ciężkie pytanie. W ogóle ogromny szacunek do całej trójki, bo w ogóle na nich się wychowałam. Ale chyba jak już bym miała naprawdę wymienić jednego, no to chyba Roger.
Wygrywam losowanie. Wybieram serwis czy odbiór?
Serwis. Mimo wszystko.
A to uzależniałaś od rywalki, czy nie?
Też, tak. Od warunków. Ale przeważnie brałam serwis.
w finale Wimbledonu łatwiej by mi było z Sireną Williams czy z Igą Świątek?
Wimbledonu?
Wimbledonu, tak.
Tego też nie wiem, bo nigdy nie grałam z Igą na trawie, więc ciężko mi stwierdzić. To może powiem tak. 9 czy 10 razy przegrałam z Sereną. Z Igą nigdy nie grałam. Więc po prostu bym chciała spróbować z Igą zagrać w finał Wimbledonu.
Okej, okay. To byłby też fajny mecz. Padel. Nic z tego nie będzie, czy jeszcze o mnie usłyszycie?
Jeszcze o mnie usłyszycie, ale tutaj z taką nutką naprawdę dystansu i nie to, że zdominuję padla rankingowo i jakby poziomem gry, bo tak nie będzie, bo ja sobie zdaję sprawę, gdzie jestem i jak grają na światowych kortach, więc ale będę próbować.
I na koniec, moje życie, sielanka czy charówka?
Wcześniej charówka, teraz chyba bardziej sielanka, tak mi się wydaje. Tak bym to chyba oddzieliła.
I z drugiej strony ma to sens, no najpierw trzeba zapierniczać, żeby później odpoczywać.
Tak, i położyć na kanapie, chociaż na chwilę.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.